Cieszę się, że mamy czas na czytanie Słowa Bożego. Myśmy dzisiaj już tak dużo mówili. Dobrze by było, gdybyśmy usłyszeli, co Bóg chce nam również powiedzieć. Gdy Jezus był na tej ziemi, to wszyscy czekali na Mesjasza. To już wspominałem w tej inspiracji misyjnej. Kiedyś przyszli do Jezusa wręcz faryzeusze, to najbardziej prawowierne, jak niektórzy nazywają, ugrupowanie w narodzie izraelskim, i zapytali go wprost, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Tak dużo mówisz o Królestwie, mówisz, że się przybliżyło Królestwo. O tym pisali prorocy. Powiedz nam, kiedy wreszcie to się stanie? Myślę, że to pytanie również my jako adwentyści zadajemy Bogu, prawda? Zadajemy sobie. Pamiętam, że gdy zacząłem czytać Pismo Święte, a to było jakiś czas temu, to nikt nie mówił, kiedy Chrystus przyjdzie, ale wszyscy dawali do zrozumienia, że dłużej jak 5 lat czekać nie będziemy. Bo Chrystus powiedział, jak będzie było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Coraz częściej sobie powtarzam i innym też. Jak czytasz Biblię, to nie wyłączaj myślenia. Zwróć uwagę na to, co czytasz, co jest napisane. Chrystus nie powiedział, że tyle, ile ludzie za czasów misji Noego czekali aż do potopu, tyle czasu upłynie od powstania ruchu adwentowego do powtórnego przyjścia Chrystusa. Ale mnóstwo na całym świecie ludzi z niecierpliwością albo na obrzeżu niecierpliwości oczekiwało, że Chrystus przyjdzie. Rok 65, 64 to była 120 rocznica ruchu adwentowego. Minął ten rok. Nikt wyraźnie o nim nie mówił, dlatego zręcznie było pominąć i powiedzieć, ale to już niedługo. Dlaczego o tym wspominam? Bo tak było z oczekiwaniem na Mesjasza. I Chrystus powiedział, ono przychodzi niespodziewanie. To Królestwo Boże. I to Królestwo Boże to nie jest coś, co stanie się tu albo tam. Tekst mówi, Królestwo Boże pośród was jest. Idę śladem tekstu, który starszy zboru przed chwilą czytał z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. Nie będą mówić, oto jest tu albo tam. Oto Królestwo Boże jest pośród was. Tekst grecki również dopuszcza tłumaczenie. Królestwo Boże w was jest. Królestwo Boże wśród ludzi żyjących w tamtym czasie to był Chrystus. Królestwo Boże w życiu wierzących wszystkich wieków to jest Duch Święty, który przyszedł, aby kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa. Na bazie złożonej ofiary On będzie przekonywał nas o grzechu i przygotowywał nas do królestwa. Najpierw muszą być obywatele tego królestwa, a dopiero później zaistnieje ono globalnie, bo Chrystus wiedział, o co oni pytają. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże i pozbędziemy się legionów rzymskich? Chrystus kontynuuje dalej tę myśl, to będzie niepostrzeżenie. mówiąc o sobie, mówi: ja przed tym jeszcze muszę wiele ucierpieć. Syn Człowieczy musi oddać swoje życie, aby to, za czym tęsknicie, aby Królestwo Boże w was mogło się zrealizować, abyście byli odkupieni, aby Duch Święty mógł was na nowo stworzyć. Ale wiemy, o co wam chodzi. Chodzi wam o globalne przyjście, zakończenie historii. A więc nawiązuje Chrystus do dwóch ważnych, epokowych wydarzeń ze Starego Testamentu. Jak było za dni Noego, to jest wiersz 26 w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, wychodzili za mąż, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Kolejne wydarzenie. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, ale w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień z nieba z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy się objawi Syn Człowieczy. Co Chrystus chce powiedzieć? Nasuwają się dwa bardzo proste, łatwe wnioski. Przed przyjściem Chrystusa, tak jak w całej historii, dzień będzie podobny do dnia. Nic nie będzie wskazywało na to, że to będzie jutro. To wytrzyma jeszcze tydzień, nie dłużej. Nie. Aż do dnia, gdy wydarzenie nastąpiło, czy to potop, czy zniszczenie Sodomy. Tak samo będzie, gdy Chrystus przyjdzie. Będzie jednak coś szczególnego. Co będzie? Chrystus powiedział: jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. Jedli, pili, budowali, kupowali, sprzedawali. Co w tym złego? Czy był taki okres, taka epoka na kuli ziemskiej, gdzie ludzie nie wykonywali tych czynności? Nigdy nie było jakiejś luki. To wszystko przystaje do rzeczywistości w każdej epoce istnienia Homo sapiens na tej ziemi. Chrystus wiele rzeczy mówił, wielu rzeczy nie mówił, ale one brzmiały głośniej jak to, co powiedział. Zadajmy sobie pytanie, czy charakterystyka, którą przedstawił Chrystus, to charakterystyka naszego czasu też? Przeczytajmy jeszcze raz. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. I co jeszcze czynili? Za mąż wydawali, wydawały się i żenili się mężczyźni. Co jeszcze ludzie mają robić? Do jakiej kategorii te wszystkie czynności moglibyśmy zaliczyć, biorąc pod uwagę życie człowieka? Zaspokajanie codziennych moich potrzeb. I co więcej? Chrystus nie mógł nic więcej dodać. Musiał zamilknąć. Gdy świat dojdzie do takiego stanu, że ludzie tylko na sprawach materialnych tutaj i teraz będą się koncentrować i nic więcej, to Chrystus mówi, to jest ten czas. Zaskoczy wielu ludzi. I w tym kontekście Chrystus wypowiedział taką radę, którą daje mnie, tobie, kimkolwiek jesteśmy. Wspomnijcie żonę Lota, wiersz 32. Znamy taką postać z Biblii? Żona Lota? Przyjrzyjmy się jej. Warto iść za wskazaniami Jezusa Chrystusa. Chrystus w niektórych miejscach zatrzymywał się i odwoływał do czegoś, co było opisane szerzej w Starym Testamencie. Kiedyś, mówiąc też o swoim powtórnym przyjściu, o zniszczeniu świątyni, mówi, czytacie proroka Daniela? To uważajcie na to, co napisał. W tym kontekście. A tutaj czekacie na moje powtórne przyjście? Przypomnijcie sobie żonę Lota. Wobec tego idziemy do Księgi Wyjścia, Księgi Rodzaju. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Dwunasty rozdział, a końcówka jedenastego w zasadzie rozdziału, to jest rodowód Abrahama, późniejszego Abrahama. Miał jeszcze dwóch braci, jeden z nich umarł jeszcze w Ur Chaldejskim, zanim do Haranu przyszli. W Haranie zmarł ich ojciec, Terach. Zostało dwóch braci i bratanek po nieżyjącym już bracie. To był Lot. Abraham uznaje za słuszne, aby wziąć go z sobą. Po tym przede wszystkim zwracamy uwagę na obowiązki, na które Abraham też zwrócił uwagę. To było obowiązkiem pierworodnego w rodzie, najstarszego syna, aby zająć się rodziną kogoś, kto do niej należał, a już nie miał swoich najbliższych. Lot był sam. Wobec tego Abraham bierze go z sobą, kształtuje, wychowuje. Gdy Abraham wędruje po ziemi kananejskiej, a najpierw z nim przecież wędrował już z Haranu, bo tam z Ur Chaldejskiego, a więc tam zmarł jego ojciec, a więc tak na północny zachód. To jest wędrówka około 1000 kilometrów. Ten mały chłopak wędrował już z dorosłymi. Ale z Haranu, to już chyba był młodzieńcem dorastającym, przyszli do ziemi obiecanej, jego stryjowi. Później był głód w tej ziemi, a więc razem szli do Egiptu, razem wrócili do tej ziemi, razem gdziekolwiek się zatrzymywali, bo byli nomadami, wędrownym rodem, budowali dwie rzeczy. I to możemy prześledzić od 12 aż do 18 rozdziału tej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Budowali zawsze ołtarz, na którym składali ofiary świadczące o tym, że czekają na Mesjasza. Tam się modlili, tam opowiadali o Bogu. Wokół nich gromadzili się inni ludzie. Zaszczepiali im tę wiarę w Boga Stworzyciela, w Boga Jahwe. Boga, który jest Bogiem nie tylko składania obietnic, ale i realizacji obietnic. Oni, ich pobyt tutaj na tej ziemi, w Kanaanie wtedy, to była część realizacji tej obietnicy. Obietnicy Mesjasza. Później Lot, nie wszystko w Biblii jest napisane, ale dowiadujemy się, że ma swój dom, swoją rodzinę, dobytek, a więc musiał dorosnąć na tyle, że się ożenił. Nawet nie znamy imienia jego żony. Wiemy, że jest bardzo bogaty. Abraham też jest bardzo bogaty i po wyjściu już z Egiptu wrócili do Negebu, 13 rozdział. Lot jest dalej z Abrahamem. A Abram był już zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu, aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tu jest ta wzmianka właśnie o tych dwóch budowlach, jeżeli tak je możemy nazwać, namiot i ołtarz z kamieni. Abram, ilekroć się przemieszczał, zabierał z sobą namiot. Ołtarz zawsze zostawał, bo już byli czciciele, nowi czciciele tej idei mesjanistycznej, którą reprezentował Abram i jego rodzina. Lot również wędruje z Abramem, ma owce, bydło, namioty. Kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był wielki tak, że nie mogli przebywać razem. To mnie zawsze zastanawia, gdy czytam tę historię, jak to jest, że rodziny, które niewiele mają, trzymają się razem. Rodziny, które są na dorobku, trzymają się razem. Gdy już się dorobią, już ta ziemia jest za ciasna. Abram chyba rozumiał dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Jego zadaniem było poprowadzić Lota tak dalece, aby już umiał stać na swoich nogach, nie tylko gospodarczo, nie tylko ekonomicznie, nie tylko dojrzały w latach, aby był, ale i dojrzały duchowo. Wbrew temu prawu, które miał Abraham, aby wskazać Lotowi, gdzie ma się udać, Abraham mówi: słuchaj, masz wolną wolę, masz wolną rękę. Wybierz sobie, gdzie chcesz, masz trzody, jesteś młody. Mnie wystarczy to, co pozostanie. Rozdzielili się. Jeżeli chcesz iść w prawo, ja pójdę w lewo, ty w lewo, to ja w prawo. Wiersz 10 ukazuje nam charakter nieco, odsłania charakter Lota i te następne teksty. Wtedy Lot podniósł swoje oczy i widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył na wschód i tak rozstali się ci dwaj mężowie. Abram mieszkał w ziemi kananejskiej, Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Ale Lot sobie poradzi. On do Sodomy nigdy nie pójdzie. On wie, gdzie jest granica. On wie, jak daleko może iść i wie, kiedy byłoby to za daleko. Bo w Sodomie jest coś zupełnie odmiennego, niż było w jego sercu i w jego umyśle. On ma inne ideały. On jest dzieckiem Króla Niebios. On nie będzie narażał się na niebezpieczeństwa. I to bardzo groźne niebezpieczeństwa moralne. I nie tylko tam w Sodomie. No ale trzeba przecież żyć. Mam trzody, a więc gdzie są zielone pola? Morza Martwego jeszcze wtedy właśnie nie było. Ono zaistniało po zniszczeniu Sodomy i Gomory. Do tej pory Jordan płynął i zapewne dalej aż do Ejlat dzisiejszego, do Zatoki na Morzu Czerwonym. To była zielona kraina, wspaniała dla pasterzy, wspaniała dla trzód, za które byli odpowiedzialni. A perspektywa wymiany handlowej z Sodomą to nic złego. Ja mam wełnę, mam wyroby te mleczarskie, mam mięso, a oni wszystko, co w miastach można mieć. Warto się z tym zapoznać. Ale ja tam nigdy nie będę. Ile to razy w życiu obiecywaliśmy sobie, jak daleko wolno nam iść i gdzie już na pewno nie pójdziemy. W 14 rozdziale jest opisana wielka bitwa, która stoczyła się pomiędzy dwoma koalicjami królów. Z jednej strony było 4 królów, z drugiej było 5 królów. I tak się stało, że król Sodomy i Gomory również był w tej koalicji i przegrali wojnę, on i jego sprzymierzeńcy. Zostali wszyscy zabrani do niewoli. I kiedyś jakiś goniec przybiega do Abrama i mówi: słuchaj, w niebezpieczeństwie jest twój brat. No ale przecież on wypasa trzody w dolinie Jordanu. Nie, rzecz w tym, że on był w Sodomie. Jego też zabrali. Abram śpieszy z odsieczą, zdobywa te wszystkie łupy, uwalnia wszystkich jeńców. Przy okazji spotyka się również z innym niż on sam reprezentantem Boga, z Melchizedekiem, kapłanem Boga Najwyższego. Ciekawe te spotkania są, warto je przeczytać, jak będziecie po południu mieli chwilę czasu, a dzisiaj jest dzień, kiedy spotykamy się z Bogiem, zapoznajemy i to jest najważniejsze i najbardziej istotne w życiu naszym i w sabat, gdy sam na sam jesteśmy z Bogiem, gdy czytamy Jego Słowo i rozmawiamy na ten temat, z jakimi niebezpieczeństwami ludzie wtedy sobie musieli dawać rady, jak sobie dawali, czy jak sobie nie dawali rady, a z jakimi niebezpieczeństwami ja dzisiaj mam do czynienia? Daję sobie rady? Nie daję. Czego mógłbym się od nich nauczyć? Abraham bardzo się ucieszył, gdy spotkał tego kapłana Boga Najwyższego. Nawet dziesięcinę z wszystkiego, co miała, czytaliśmy, był bardzo majętny, oddał temu, który sprawował dzieło ewangelizacji na tamtym terenie. Niektórzy mówią, że na tamtym terenie ludzie nic o Bogu nie wiedzieli. To nieprawda. Czytajmy uważnie Pismo Święte. Naród izraelski, gdy wszedł później po 400 latach do tej ziemi, to wszedł po wyczerpaniu przez Boga wszystkich możliwości ewangelizacyjnych, które dawały szansę zbawienia i Amorejczykom, i Hewejczykom, i Jebuzejczykom, i wszystkim tym narodom. To nie była rzeź niewiniątek, aby osadzić swojego wybrańca Izrael. Czytajmy uważnie Biblii. Powtarzam, nie wyłączajmy myślenia, gdy ją czytamy. Dopiero za 400 lat Abraham się dowiaduje, w 15 rozdziale o tym czytamy, gdy Bóg zawiera przymierze i mówi, to będzie ta ziemia, mówi, ale dopiero w 4 pokoleniu wróci twoje potomstwo, bo do tej pory jeszcze się nie wypełniła, nie dopełniła się nieprawość tych narodów. Ja jeszcze czekam, ja jeszcze wysyłam moich posłańców, ja jeszcze apeluję moją Ewangelią, moją prawdą. Abraham tutaj jest, Melchizedek tutaj jest. Ilu było bezimiennych? Pamiętamy takiego męża, od którego nazwana jest jedna z ksiąg biblijnych, napisanych właśnie w czasie, gdy Mojżesz był na tej ziemi, Ioba. On też nie był Izraelitą. I jego mędrcy, którzy, przyjaciele, którzy tak wiele wiedzieli o Bogu, czasem popełniali jakieś tam niezręczności, nie tak się odnosząc do swojego przyjaciela, ale to byli czciciele prawdziwego Boga, którzy nie byli Izraelitami. Bóg zawsze dba o każde stworzone przez siebie dziecko. Abraham odbija tych wszystkich jeńców wojennych, pokonuje tamtą zwycięską koalicję, i Lota zabiera z sobą. Jak myślicie, o czym mogli rozmawiać Abraham i Lot? Abram jeszcze wtedy. O tym, jak zapędził się Lot, prawda? Uważaj, tam są niebezpieczeństwa. Jeżeli się sam nie wplączesz, to ciebie wplączą w to, co robią i ktoś, każąc ich, zemści się również na tobie. Nie wracaj tam. Jestem przekonany, że na te myśli Abram kładł duży nacisk. Lot jednak miał argumenty, które przekonywały jego i z którymi Abram się, późniejszy Abraham, już zgodził. Jeżeli koniecznie chcesz, no to idź tam. Lot awansował, Lot stał się radnym tego miasta, Lot stał się sędzią w Sodomie. Taki awans, wiesz, stryju, jak można wywierać wpływ na społeczeństwo? Czy dzisiaj też tego typu myślenie przyświeca nieraz nam? No popatrzmy, jakie wpływy miał Lot tam w Sodomie. Abraham i dwaj aniołowie przychodzą, przepraszam, Pan i dwaj aniołowie przychodzą, aby odwiedzić Abrahama. Ma wtedy już 99 lat, a więc jest już staruszkiem, chociaż on jeszcze żył bardzo długo, jeszcze kilkadziesiąt lat. To chyba był w sile wieku. Miał mu się, gdy będzie miał 100 lat dokładnie, urodzić syn. Syn obietnicy, Izaak. Rozmawiają na ten temat. Aniołowie później idą do Sodomy, a Pan zatrzymuje się z Abrahamem i mówi tak, wiersz 17, a może od 16 już w 18 rozdziale czytam. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie, to byli ci aniołowie, skierowali się ku Sodomie, Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Jak gdyby głośno mówi, wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. Przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. A co powiedział? W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To była ta obietnica, do której dążyli wszyscy od czasów Abrahama. Potem rzekł Pan, słuchajmy uważnie, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Bóg ma poczucie humoru. Bóg wszechmogący, wszechwiedzący, przedwiedzący stawia się w takiej pozycji, jak gdyby no ktoś mu doniósł, ktoś mu opowiedział o tym, co w Sodomie złego się dzieje. Mówi, ale ja to muszę sam sprawdzić. Ja tam muszę być. Bóg zawsze rozmawia z nami naszym językiem. Czasem nam się to wydaje dziwne i czytając Biblię zastanawiamy się, jak Bóg mógł w taki sposób funkcjonować. A jednak to dla nas, dla mnie i dla ciebie, i dla Abrahama w tym przypadku też, i dla Sodomitów, i dla Lota też. Dalej opisana jest historia, co działo się w Sodomie, gdzie ci aniołowie jako wędrowcy przychodzą, już dzień się chyli ku zachodowi, już noc nadchodzi. Oni w rozdziale 19 jest powiedziane, że Lot siedzi w bramie Sodomy, gdy oni wchodzą. Ktoś by powiedział, no był zmęczony i chciał sobie w bramie posiedzieć. Nie. Takie stwierdzenie w tamtym czasie oznaczało, on jest radnym. Tam się sądy odprawowały. On jest sędzią. On siedzi tam w bramie. On się interesuje różnymi ludźmi. Przechodzą ci dwaj nieznajomi. Zapewne pyta, a gdzie nocujecie? Oni mówią, gdziekolwiek. Nie, tu jest niebezpiecznie. On ich bierze pod swój dach. W nim jest tyle szlachetności jeszcze. Tyle dobroci, troski o drugiego człowieka. Jest bardzo opiekuńczy. Wiemy, co później przeżyli w jego domu. Ale to też było Lotowi potrzebne, aby zrozumiał, kogo przyjął pod dach. On nie przyjął aniołów, on przyjął znużonych wędrowców. W liście do Hebrajczyków czytamy, że niektórzy aniołów przyjmowali, starając się pomóc człowiekowi biednemu i znużonemu. Jaki jest mój stosunek do takich ludzi? Warto o tym pomyśleć. Lot był mężem żony tej Lota, bo nie znamy jej imienia. A więc tej, na którą naszą uwagę kieruje Zbawiciel Jezus Chrystus. A więc warto o nim coś więcej wiedzieć. Wracając do rozdziału 18, mamy sprawozdaną bardzo ciekawą rozmowę pomiędzy Panem i pomiędzy Abrahamem. Gdy Abraham wysłuchał tego wszystkiego, co powiedział Pan o złu czy źle, które działo się tam, jak to są, polonistów tutaj mamy, o złu czy o źle, czy o jeszcze inaczej? O złu, tak? Dobrze, niech będzie dobrze, już nie będę powtarzał złego. Zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Tu mamy adwokata, tu mamy orędownika. On zna, ma sporo informacji na temat Sodomy. On zna Lota, zna jego rodzinę. Lot jest nie tylko żonaty, Lot ma dwie córki, które mają wyjść za mąż, a więc już dorosłe dziewczyny. I wie, że Lot pielęgnuje składanie ofiar, Lot pielęgnuje wiarę w Boga, który jest jego stwórcą i zbawicielem. I mówi, naprawdę chcesz zniszczyć te miasta? Czy ty wiesz, że tam mój bratanek jest? Ba, tam jest więcej ludzi. Abraham zaraz nawet nam powie, co było w jego głowie. Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych? Czy uśmiercisz ich z tymi bezbożnymi? Dopuścisz, aby sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego? Nie dopuść do tego. I wtedy słyszy, Pan mówi, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu ze względu na tych 50. Ciekawa zasada działania Bożego. Miasto jest na wskroś złe. Jeżeli tam będzie 50 sprawiedliwych, to Bóg mówi, ocaleje całe miasto. Po co ci 50 sprawiedliwych tam w tym mieście mają być? Jak się nam wydaje? Po co my jesteśmy w naszych blokach, na ulicach, w zakładach pracy, w naszych szkołach? Na co Pan liczy? Powiedział, wy jesteście światłością tego świata. Wy jesteście solą. Jeżeli 50 sprawiedliwych jest w mieście, wyobrażacie sobie, co ewangelizacyjnie można uczynić? Ile liczy zbór tutaj łódzki? Ile? 144. Jeszcze tysiące dopisać i mamy gotowy ostatek. Zbór na Górnej istnieje, zbór w Zgierzu. Czy wyobrażamy sobie, na co liczy Bóg, gdy ewangelizacja od 7 marca jest tutaj proponowana? Popatrzmy, jak było w Sodomie. Nie, jak będzie 50, ocaleje całe miasto. A to ciekawe. Wczuj się w rolę Abrahama. Powiedziałem 50 i on tak szybko się zgodził, a przed chwilą mówił, że zniszczy to miasto. A może mniej? Jeżeli 5 zabraknie, będzie 45. Zgoda? Miasto ocaleje. A 40, a 30, a 20? Miasto ocaleje. A 10 jak będzie? Miasto będzie uratowane. Dlaczego Abraham nie prosił o 5? Bo 10 był pewny. Bo Abraham potrafi liczyć. Na pewno, gdy Lot z nim się rozstawał i mówił o powodach, dla których powinien wrócić, szczególnie po tej inwazji, po tym, jak jego stryj, wierny sługa Boga uratował całe miasto, nic z majątku nawet nie wziął dla siebie, tylko wszystko im oddał, cały dobytek im oddał. To wiesz, jaką ewangelizację można rozkołysać? I zapewne Lot sprawozdawał od czasu do czasu Abrahamowi. Nie często, ale przy okazji. I Lot mówi, już mam 100 takich, z którymi rozmawiam o Bogu. Przy ołtarzu się gromadzimy. A jak następnym razem? No wiesz, niektórzy się wykruszyli, już mam tylko 80. Abraham rozmawia i mówi, nie, to jak tak się kruszą, to może 50. A jeżeli nikt z tych zainteresowanych, nikt z tamtej pożogi uratowanych nie pozostaje przy Locie, to 10 na pewno jest. Lot, jego żona, to są 2 osoby, 2 córki, to są 4 osoby, 2 przyszłych mężów, bo Lot przecież nie wyda córek za pogańskich wyznawców i czcicieli różnych bóstw. No i oni z jakichś rodów pochodzą. Gdyby tylko patrzeć na rodziców tych przyszłych wybranków, wtedy to rodzice wybierali. Ale na pewno ile mamy? 10. 10 na pewno jest. Abraham jest spokojny, nie prosi o więcej łask. I na drugi dzień, o tym czytamy również w 19 rozdziale, Abraham przygotowuje się, aby udać się do Sodomy i do Gomory i opowiedzieć im, jak utargował u Boga ich życie, ich ocalenie. I już jest w drodze. W 19 rozdziale, w wierszu 23 czytam, gdy słońce wzeszło nad ziemią, przepraszam, nie ten tekst czytam. Wiersz 28. 27 i 8. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem, i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą okolicę, ujrzał, że dym wznosi się z ziemi, jak dym z wielkiego pieca. Już nie było gdzie iść. Wyobrażasz sobie, co dzieje się w sercu Abrahama? My Abrahama nieraz właśnie z tej ofiary na górze Moria znamy, co on przeżywał. co on przeżywa. Tam był jego bratanek. Być może był Abraham już ze swoją rodziną zaproszony na te śluby przyszłe córek Lota. To wszystko spłonęło bezpowrotnie? Pomiędzy tym porankiem i tym strasznym bólem chyba, rozdzierającym umysł i serce patriarchy, a wcześniejszą rozmową w Sodomie toczyły się wydarzenia, które opisane są w tym 19 rozdziale we wcześniejszych tekstach. Aniołowie mówią do Lota w wierszu 12, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów, córki, wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł. Zatrzymaj. Tak. Jeszcze ten 14 wiersz. Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Albo mu się coś pomyliło. Jest niemożliwe. Miasta były budowane z kamienia. Czy miasto zbudowane z kamienia może spłonąć? To jest nieprawdopodobne. To było tak jak podczas potopu. Czy może padać deszcz, skoro nigdy przedtem nie padał od stworzenia? Żartujesz sobie. Albo jesteś zacofany, albo nie wiesz, jak my potrafimy cało wyjść z każdej opresji. Nawet ci zięciowie przyszli, zlekceważyli ten głos. I to był głos Boga, kierowany przez ludzi, nie zapomnijmy. Nieraz spodziewamy się i oczekujemy, że Bóg komuś da jakiś sen, albo nam da sen, jeżeli ma jakąś wolę. Bóg zrobi to albo tamto. Nieraz podpowiadamy, jak to było. Bóg przemawia do nas przez innych ludzi. Szczególnie jeżeli chodzi o zbawienie. Bóg przez nas chce przemówić do innych ludzi. Wracam do tej myśli ewangelizacyjnej, która przez starszych zborów była tutaj akcentowana już, a to zostaje dosłownie kilka tygodni. Jak się do tego przygotować? Powiedzcie mi, ile osób wyszło ostatecznie z Sodomy? Nie ilu się uratowało, ilu wyszło? 4, 6. Gdzie dwóch Polaków, przynajmniej 3 zdania. Trzecie zdanie potrzebuje. A gdybym postawił taką tezę i spróbował ją obronić, że nikt nie wyszedł? Czytajmy. Wiersz 15. W 19 rozdziale. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją, dwie córki, które się tu znajdują, abyś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że ktoś oko w oko z takim niebezpieczeństwem i z posłańcami Boga rozmawia, bo już wie, bo przeżył z nimi noc. Będzie się ociągał? Jak jest ze mną? Jak jest z tobą? Jesteśmy adwentystami oczekującymi na powtórne przyjście Chrystusa. Co się dzieje w naszym życiu? Czy my idziemy z zapałem i radością do przodu i wzrastamy i stosujemy się do tych poleceń i ostrzeżeń Bożych? Czy robimy sobie takie jeszcze czasem wycieczki? Jeszcze to, jeszcze tego zapomniałem, tamto muszę załatwić, a później już będzie coraz lepiej. Gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili ich z tego miasta. Siłą ich wyciągnęli. Bóg wiedział, że wystarczy dwóch aniołów w postaci ludzkiej mających po dwie ręce, bo cztery osoby trzeba będzie holować z tego ognia, który za chwilę tutaj zacznie się panoszyć. Nikt nie wyszedł. Jeżeli rozumiemy, że wyszedł, zawiera również i aspekt woli. Chcę wyjść i wychodzę. Wyciągnęli ich i wiersz 17. Gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o twoje życie. Nie oglądaj się za siebie. Nie zatrzymuj się na całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Na czym polegał ratunek teraz? Na zastosowaniu się ścisłym do tego polecenia. Ty nie zwracaj uwagi na nic. Nie odwracaj się, nie zatrzymuj się, idź przed siebie. Wiemy, co powiedział Lot w wierszu 18? Nie, Panie, że co? Ile razy dyskutuję z Bogiem? Ile razy mówisz: Panie Boże, ale Ciebie tutaj nie ma, Ty nie przeżywasz tego, co mnie dotyka. Ja to wiem z autopsji. Ja to zaraz zrobię, co chcesz, ale nie teraz, a teraz nie. Wiersz 19, powołanie się na miłosierdzie Boże. Oto sługa Twój znalazł przychylność w oczach Twoich. Okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Ale ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie doświęże nieszczęście i umrę. To było pasmo górskie, które wcale nie jest tak daleko od tego miejsca, gdzie te miasta były. W ogóle kraina górzysta. Tam schowasz się. Widok fizycznie, strać ten widok z oczu. Nie patrz w tę stronę. Co tam się będzie działo? Niektórzy, i to spotkałem też ludzi wierzących, mówi: chciałbym doczekać końca, jak to wszystko będzie się smażyć. Kochani, Chrystus kiedyś powiedział Janowi i Jakubowi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Bóg nie to wlewa w nasze serca. Bóg daje nam rady. I Bóg, zauważyliście w tej scenie, Bóg nawet siłą wyrywa nas z nieszczęścia, ale nigdy siłą nie wprowadza do nieba. Powiedział: chcesz żyć? To jest w Twoich rękach. Nic więcej dla Ciebie zrobić nie mogę, ponad to, co zrobiłem. Na siłę nie będę nikogo uszczęśliwiał. Chrystus kiedyś powiedział, że tylko ci, co gwałtem starają się dotrzeć do zbawienia, oni zbawieni będą. Nie ci, co zostali tam wepchnięci. Nie ci, co zostali tam zaprowadzeni za rękę. I to jest dziwne, to mówi Lot. Lot, który od młodości już był zaprawiony w pierwszych wędrówkach i dolinami, i wzgórzami, i po pustyni. Razem z Abrahamem przemierzyli, biorąc pod uwagę i Egipt, ponad 2000 kilometrów na nogach. I teraz widzi pasmo górskie i mówi: no tak, to wtedy, ale teraz to ja już nie mam siły. Chcę opowiedzieć wam bajkę. Lubicie bajki? Bo do tej pory to była prawda. Jeżeli dzieci są, a słyszą mnie, to ta historia jest szczególnie dla was. Kiedyś To było na wiosnę, skowronki już przyleciały. Jeden ze skowronków poleciał nad polanę, nad którą już był, a później zabrał swoje dzieci, żeby im pokazać taką piękną polanę w lesie. I kiedyś jeden z tych małych, młodych skowronków znowu sam tam poleciał i zauważył tam na tej polanie coś czarnego, takiego podłużnego, przemieszczało się. Był bardzo wysoko i widział po prostu, o, tak jak gdyby taka tasiemka przemieszczała się po tej polanie. Mówi, o, muszę zlecieć niżej, żeby zobaczyć, co to jest. Zniżył, już rozpoznawał, ale mówi, jeszcze bliżej. I rozpoznał. To był wóz z taką rozciągniętą podłużnicą. Wiecie, jak wiejski wóz do wożenia siana wygląda? Drabiny po dwóch stronach, a tutaj taka deska na środku, żeby na niej można oprzeć ładunek, siano, słomę, snopki zboża, cokolwiek. I wydłużony tak jak tylko można, te koła przednie od tylnych bardzo rozciągnięte. Jedzie ten wóz i na nim stoją beczki. Beczka, koło beczki i dwa konie ciągną ten wóz, jedzie bardzo powoli. Ten podśpiewuje sobie coś, ten woźnica, strzela z bata i w pewnym momencie usłyszał skowronka, podniósł głowę i znowu zaczął wołać. Skowronek nie dosłyszał, zleciał jeszcze niżej i wtedy słyszy: kto kupi robaczki soczyste i młode? Sprzedaje codziennie i w deszcz, i w pogodę pulchne, tłuściutkie, mięciutkie stworzonka. Oddam każdego za piórko skowronka. Skowronek zatrzymał się w powietrzu. Skowronki potrafią, tak? Obleciał jeszcze. Przyleciał z drugiej strony i znowu słyszy to samo. Kto kupi robaczki soczyste i młode? Sprzedaje codziennie i w deszcz, i w pogodę. Pulchne, tłuściutkie, mięciutkie stworzonka. Oddam każdego za piórko skowronka. Skowronek mówi, głupiego szuka, odleciał. Opowiedział rodzicom, opowiedział kolegom, koleżankom. No i rodzice, uważaj, nie daj się nigdy na to nabrać. Bo nie będziesz mógł latać. Rozmawiał z rówieśnikami. Ale niektórzy z nich też powiedzieli, no rodzice mają rację. A niektórzy powiedzieli, nie, rodzice nie zawsze mają rację. Jak już zjadłem kilka takich robaków i widzisz, że latam, chcesz zawody? Polecimy razem. To nic nie szkodzi. A wiesz, jakie smaczne one są? Coś ciągnęło tego skowronka nad tę polanę. Przyleciał znowu i znowu. I tam zobaczył swoich kolegów i inne ptaki. Wyrywały sobie dziobami pióra, dawały temu człowiekowi, a on im dawał. Spróbował, ale jak to boli. Koledzy powiedzieli, to pierwszy raz, a później jest wszystko w porządku, zobaczysz. Wyrwał, zleciał na dół i taki zły, prawie go bolało. Dał mu to piórko. A, nowy klient, to premia, dwa robaczki dostaniesz za piórko. Kilka dni tam nie był, ale smak robaków został. Poleciał jeszcze i poleciał jeszcze. I jeszcze kilkakrotnie. Później zauważył, że lata, ale tak wysoko już nie może. Ale dalej lata, nic nie szkodzi. Zjadał kolejne robaki i prawie, że przestał latać. Podskakiwał tylko kilka ruchów w powietrzu i znowu spadał. I przyuważył go kot. A koty lubią ptaki. Czatował na niego, przyczaił się, jak ten osiadł, wskoczył na niego, ale skowronek zauważył, poderwał się i w takie gąszcza, w takie krzaki zaszył się. I wiedział, że tu żaden kot się nie przedostanie. Odpoczywał, dyszał i miał czas na przemyślenia. Ale później no, już był i tak słaby, i tak nie do latania. Od tego jeszcze tam jakiegoś robaka sprzedał za piórko. Kupił za piórko. I następnym razem kot wygrał. Uderzył go, ale go nie mógł zjeść. Ten ptak jeszcze gdzieś tam przeczołgał się, łapkami się odepchnął w te gąszcza, ale koledzy jego i koleżanki, inne ptaszki, skowronki go znalazły. Wiedziały, co się stało. Nie był to pierwszy skowronek, ale on o tym nie wiedział. Powiedziały, to był jednak nasz kolega. Nie wolno nam tak o nim zapomnieć. Godzi mu się urządzić taki dobry pogrzeb, żebyśmy nie zapomnieli o nim. Wygrzebali dziobkami, pazurkami taki otwór w ziemi. Przytaszczyły już tego martwego, sztywnego skowronka, wrzuciły go do tego dołka, zagrzebały. I powiedziały, no tak, tu jest grób naszego kolegi, ale trzeba by jakieś epitafium napisać, jakąś tabliczkę postawić, żeby coś to przechodnie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. I napisały taką tabliczkę, na której znalazły się takie słowa. Tu spoczywa biedny skowronek. Zważcie na to wszystkie ptaki. Tutaj leży głupi skowronek, który skrzydła sprzedał za robaki. Chrystus powiedział, pytacie, kiedy przyjdę? Pytacie, jaki znak? Pytacie, ile czasu zostało? Królestwo Boże musi być w was. Abraham był ojcem wiary i nie wyobrażał sobie, że taki los spotka jego bratanka, którym obiecał przed Bogiem i ludźmi, że się będzie opiekował. Ale był już dorosły. Lot miał swoje lata. Korzystał z własnej woli. Tak, linia rodowa Lota zostaje poprzez kazirodztwo jeszcze przedłużona. Zaistnieją dwa narody, Amonici i Moabici, którzy będą zaciekłymi wrogami narodu Bożego do końca swojego istnienia. Chrystus powiedział, pamiętajcie jednak na żonę Lota. Myśmy się Lotem zajmowali. Jaki był błąd żony Lota? Lubicie się za siebie oglądać? To nie oznacza tylko odwrócenie głowy, ale spojrzenie na przeszłość z tęsknotą. O gdyby jeszcze tak chwilę. Po co ja mam żyć, jak to wszystko, co było moją chlubą, moją nadzieją, zginęło tam? Po co ja mam żyć? Nie potrzebuję. Pamiętajcie o żonie Joba. Niech Bóg dopomoże, aby nasze serca były mieszkaniem dla Boga i abyśmy z mocy, której nam dostarcza, mogli korzystać, zwiastując Jego ratunek, który przygotował dla wszystkich ludzi, sami nie tracąc z Nim kontaktu. Niech Bóg nas błogosławi.